Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Dulak 121 Świadkowie Historii. Elżbieta Abramczuk
i Małgorzata Bojanowska.
Dziś kolejny specjalny gość, który będzie mówił o historii Dulagu i o historii Powstania Warszawskiego, bo te rzeczy są ze sobą nierozerwalnie związane. Pan Zdzisław Zaborski, witam bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Zdzisław Zaborski całe życie poświęcił na dokumentowanie i zachowywanie w pamięci tych wydarzeń, które miały miejsce w Dulagu. Warto odnieść się do życiorysu pana Zdzisława. Mianowicie pan Zdzisław Zaborski ukończył przed wojną Szkołę Powszechną i dwie klasy gimnazjum imienia Tadeusza Zana, a w czasie okupacji zdał maturę matematyczno-fizyczną takiego typu na tajnych kompletach w Pruszkowie, a w czasie wojny w 1943 roku po przeszkoleniu wojskowym został zaprzysiężony jako żołnierz Armii Krajowej. W 1978 roku wstąpił do środowiska byłych żołnierzy Armii Krajowej rejonu Helenów, Pruszków. Tu zainteresował się historią i swą działalność w zarządzie środowiska skoncentrował właśnie na dokumentowaniu etosu Armii Krajowej. Pan Zdzisław Zaborski jest autorem kilku bardzo ważnych publikacji. Między innymi do tych publikacji należy książka z 2004 roku Tędy przeszła Warszawa, a także publikacja, której poświęcił aż 20 lat swojego życia, czyli Trwaliśmy przy Tobie, Warszawa. Obszerna praca, która mówi właśnie o tamtych czasach. Ale rozpoczniemy nasze spotkanie od pytania, ponieważ trzymam przed sobą książkę pana autorstwa, która nosi tytuł Durchgangslager 121, niemiecka zbrodnia specjalna. Proszę powiedzieć, dlaczego Dulag nazwano niemiecką zbrodnią specjalną? Czy to jest pomysł pana autorstwa? Proszę wyjaśnić, i dlaczego jest to zbrodnia specjalna?
To już tak nazwał pierwszy autor książki z 1947 roku, pan Serwański, który był w delegaturze rządu odpowiedzialny za dokumentowanie historii i między innymi zbierał materiały dla obozu Dulag 121, tak w skrócie nazywano Durchgangslager 121. Jego zdaniem właśnie tak należałoby zakwalifikować tą zbrodnię niemiecką. Dlaczego? Dlatego, że tu przeszła przez obóz cała prawie Warszawa. Tu w ogromnych, ciężkich warunkach, bez warunków sanitarnych, na gołym betonie przetrzymywano ludność, aby później wywieźć w nieznanych kierunkach. Te kierunki były różne, aż łącznie do śmierci. Mianowicie bardzo dużo transportów, około 80 tysięcy ludzi zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych. Na miejscu również likwidowano wszystkich podejrzanych o udział w powstaniu, a więc na gniatkach pruszkowskich odbywały się egzekucje. Ta niepewność, na którą czekali zgromadzeni w ogromnych halach, w tłoku, to byli ludzie przypędzeni, wysiedleni, wyrzuceni ze swoich domów warszawskich. Często na piechotę 15 kilometrów do Pruszkowa byli pędzeni przez Niemców, a kto tylko ustawał, był po drodze zabijany. Ludzie pierwsi z woli byli, gdzie właściwie rozstrzeliwano wszystkich, a później mężczyźni, kobiety i dzieci były pędzone tutaj do obozu pod strasznym terrorem, właściwie spodziewając się wszystkiego, co może być najgorsze. Druga sprawa to są warunki. Nie dość, że głodzeni w czasie powstania, gdzieś z piwnic wypędzeni, teraz nie mieli dostatecznej ilości pożywienia, zorganizowana przez Radę Opiekuńczą Służba Polska. Zresztą tylko jedynie w tym obozie była Służba Polska organizowana przez RGO.
To skoro jesteśmy może przy tych służbach, które pomagały tym osobom, które znalazły się w obozie przejściowym Dulag 121, to proszę powiedzieć, w jaki sposób pana rodzina włączała się w tą pomoc, bo pan, jak wiemy, sam nie był w Dulagu.
Nie, ja byłem zmobilizowany do powstania, ponieważ Pruszków był obstawiony czołgami, bo rozładowywała się dywizja Hermann Göring idąca na wschód i na powstanie, tłumić powstanie. W związku z tym myśmy musieli wyjść do Laców Sękocińskich. Nie było mowy w ogóle, żeby cośkolwiek walczyć na terenie Pruszkowa. Tam w Lasach Sękocińskich po 3 dniach znowu otoczyły czołgi lasy i wobec tego przedzieraliśmy się w nocy do konspiracji z powrotem. I tak się złożyło, że wróciliśmy, prawda, 4, 5 do Pruszkowa, a w niedzielę już 6 sierpnia komisarz miasta Pruszkowa, Bok, wezwał Radę Główną Opiekuńczą, której prezesem był prałat Tyszka, pruszkowski proboszcz, zażądali pomoc, ponieważ oni sami nie byli w stanie opiekować się i bardzo proszą, prawda, o talerze, o przygotowanie medycznych, kocy, prawda, takich najważniejszych rzeczy. Jak się okazało, po 1 dniu stan tych ludzi był tak straszny, że trzeba było zmobilizować wszystkie siły, jakim mógł Pruszków, miasto 24-tysięczne, dać tym ludziom. Ale robiło się wszystko, co można. Zbierano na pomoc dla warszawiaków wypędzonych, łącznie z ubraniami, koszulami, prawda? A przecież to już był zimny sierpień, wrzesień i październik. W związku z tym te służby, ile ich było, a było mniej więcej służb około 500 ludzi. To były służby wojskowe, służby kobiet, byli i żołnierze, którzy AK, bardziej z AK, którzy wrócili z lasu, wolontariusze tych...
Były siostry zakonne.
Były siostry zakonne. Uruchomiono szpitale i w domach prywatnych, bo rannych było bardzo dużo. I to ranny były bardzo ciężkie, szczególnie jak przyszło Stare Miasto do obozu. To ludzie popaleni prawie moździerzami niemieckimi. Także tutaj roboty było ogromnie. A taki tłum, jak tam był, to odnaleźć kogoś w tym tłumie było niemożliwością.
A wracając właśnie jeszcze do rodziny, kto konkretnie z pana rodziny?
Więc
w
mojej rodziny to moja ciocia była lekarzem, szpitala powiatowego. W pierwszym rzędzie ona się tam znalazła z doktorem Szupruczyńskim, który organizował te służby medyczne. Przede wszystkim doktor Szupruczyński na miejscu organizował takie miejsca do robienia opatrunków i badania. Od 11 sierpnia Niemcy sprowadzili komisję lekarską. Było 3-4 lekarzy niemieckich, później było jeszcze więcej. I oni musieli potwierdzić to, że ten wytypowany człowiek przez służby polskie może iść ewentualnie tam, prawda, do szpitala, być odseparowany. Jednym z najgorszych rzeczy to były rozstrzeliwania podejrzanych o udział w powstaniach. Jeśli na miejscu nie rozstrzelano, to ich wysyłano do obozów koncentracyjnych. Warszawa się specjalnie Niemcom naraziła swoim oporem, który niespotykany był w całej Europie.
To chyba było jedyne miasto, które stanęło do walki zbrojnej z okupantem.
Jeżeli chodzi o ratowanie tych młodych ludzi, których groziła śmierć w obozie koncentracyjnym, robiono wszystko, żeby się dało wyprowadzić tych ludzi, których Niemcy wysyłali do obozów koncentracyjnych. Służby polskie starały się wymyślić rozmaite choroby, obandażować zdrowe nawet członki, żeby Niemcom przedstawić, że jest człowiek chory, ma gorączkę. Wywoływano gorączkę jak tylko można było, prawda? I w związku z tym właśnie ta służba polska, chociaż bardzo była pilnowana przez gestapo miejscowe. Niemcy ściągnęli gestapo z Warszawy. W takich zielonych wagonach było biuro właśnie gestapowców. Oni decydowali, dokąd transport pójdzie, bo istotny cel właściwie tego obozu miał być, żeby wybrać ludzi do pracy. W Niemczech brakowało ludzi do pracy i trzeba było do przemysłu siłą zaciągnąć, prawda, ludzi wywieźć do obozów pracy przy zakładach produkcyjnych, wojskowych. Gorzej jeszcze było z tymi, którzy wysłani byli do obozów koncentracyjnych. Auschwitz-Birkenau się przepełniło, wobec tego ich przewożono do innych, Ravensbrück, Dachau, gdzie się tylko dało. Tych ocenia się około 80 tysięcy z tych,
którzy przeszli, przez
Dulag. Około 380 tysięcy zostało wywiezionych do pracy do Niemiec, prawda, do III Rzeszy.
Można powiedzieć, że obóz Dulag był swego rodzaju selekcjonerem. Tam odbywała się selekcja ludzi, którzy później znajdowali się, tak jak pan mówi, w obozach pracy w Niemczech, ta droga, o której pan powiedział, która prowadziła po prostu do śmierci.
Jak od selekcji, to właśnie jest jeden z tych, który dyskwalifikuje ten obóz jako zwykły obóz, a nadaje mu charakter ten specjalnej, prawda,
specjalnej zbrodni. I myślę, że jest to znakomita puenta tego naszego dzisiejszego spotkania, a ja zapraszam pana na kolejne spotkanie, bo myślę, że jest jeszcze wiele rzeczy, o których warto byłoby porozmawiać przy okazji tej naszej audycji Dulag 121 Świadkowie Historii. Państwa i naszym gościem był Zdzisław Zaborski. Na kolejną audycję z cyklu Dulag 121 Świadkowie Historii zapraszamy już za tydzień. Elżbieta Abramczuk
i Małgorzata Wojanowska.